Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Krzysztof Bałuk, witam. Od 21 stycznia do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska można składać wnioski o dofinansowanie termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła najbardziej ekologiczne w ramach programu Czyste Powietrze. Wymianę źródła do ogrzewania przeprowadza się raz na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Jak wobec tego dobrać dobre źródło ciepła? Czym uszczelnić dom, tak by było to ekonomicznie, ekologicznie i trwale? Doradzał będzie dzisiaj Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczów.
Tych programów, które wspierają nasze działania termomodernizacyjne, jest więcej niż tylko program Czyste Powietrze, bo wiem, że są programy unijne także, są także prywatne firmy, które się tym zajmują w jakiś tam sposób, wspierane przez środki unijne, także sporo jest tych elementów, które można wykorzystać, tylko trzeba wiedzieć jak. Rozpocznijmy może od rozmowy od domu nowo budowanego, bo to jest dużo prostsze niż te domy, które istnieją i trzeba modernizować instalacje. Co by pan zrobił tutaj w naszym regionie, o tym klimacie, który mamy, czyli już teraz coraz bardziej ciepłe te zimy, chociaż dzisiaj trochę śniegu jeszcze jest. Co by pan zrobił, jakiego rodzaju ogrzewania by pan użył? Oczywiście nie mając dostępu do centralnego źródła ciepła, jakim w Zielonej Górze jest na przykład, bo to jest chyba najbardziej opłacalne i najbardziej ekonomiczne i najbardziej ekologiczne.
No dzisiaj musimy też patrzeć na wymogi prawne, które mamy. Obowiązują nas warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki nowo budowane, które definiują bezpośrednio, jakie źródła energii cieplnej możemy w tym domu zamontować. Dzisiaj jak patrzymy na to, jakiej klasy urządzenia muszą być zamontowane i jakiego rodzaju urządzenia muszą być zamontowane, to praktycznie jeszcze do 2020 roku, montując kotły kondensacyjne gazowe w domku jednorodzinnym, spełniamy wymagania warunków technicznych, którym mają odpowiadać budynki. Natomiast po 2020 roku, czyli już zaraz, można powiedzieć za rok, będziemy musieli stosować rozwiązania typu pompy ciepła, bo okazuje się, że...
Musieli,
bo okazuje się, że przy kotłach kondensacyjnych nie spełniamy warunków technicznych, jakim budynki powinny odpowiadać. Czyli ta ilość energii zużywanej, przede wszystkim tej pierwotnej, tej, która jest w paliwie umiejscowiona, jest zbyt duża przy stosowaniu gazu ziemnego. Oczywiście ten rynek pewnie kotłów kondensacyjnych czy innych rozwiązań grzewczych, on się będzie rozwijał i ta technologia, czy wymagania prawne jakby wskazują też rozwój technologii i wspomagają rozwój tej technologii, więc zaraz może się okazać, że będziemy zwiększać tę efektywność wykorzystania tych źródeł. Natomiast dzisiaj już musimy patrzeć na pompy ciepła i to nawet już niekoniecznie na pompy ciepła jako same instalowane, tylko też z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych, która ma zasilać nam te pompy ciepła. Już idziemy w kierunku takim, gdzie w domu musimy zapewnić tą wentylację mechaniczną, wymianę powietrza, rekuperację. To budownictwo dzisiejsze już całkowicie inaczej wygląda niż nawet to, które mieliśmy 15-20 lat temu.
Paweł Aulich, właściciel jednej z firm zajmujących się energooszczędnymi instalacjami, wskazuje na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, budując dom.
Ważne są dwa elementy, czyli to jest kotłownia, która będzie zużywała energię elektryczną oraz generator tej energii elektrycznej w postaci kolektorów fotowoltaicznych. Jak zbilansujemy, czy więcej damy kolektorów fotowoltaicznych, czy mniej, no to już potem będzie, od tego zależy tak naprawdę koszt eksploatacji tego budynku, czy on będzie dodatni, ujemny i ile będziemy mogli z tego wygenerować zysków. Tym bardziej, że w tej chwili zakłady energetyczne mają obowiązek odkupywać energię od takich użytkowników końcowych, więc możemy produkować tą energię w sezonie letnim tak naprawdę, a w zimie odbierać sobie z zakładu energetycznego.
Powiedział pan pompy ciepła, no ale pompy ciepła przy takiej pogodzie to nieraz mróz, czasami oczywiście, już dawno nie było takich mrozów około 30 stopni, ale bywały. Jeżeli się pojawią takie mrozy, to te pompy ciepła będą działały?
Oczywiście. Dzisiaj jakby pompy ciepła są projektowane na różne warunki geograficzne i na to też należy zwrócić uwagę. Pompy ciepła na przykład na rynek brytyjski, gdzie mamy temperatury w okolicach 5 stopni, te minimalne, są całkowicie inaczej produkowane i używają innych czynników roboczych niż te, które są projektowane u nas w warunkach. Na Podhalu w Polsce montowane są pompy ciepła, które pracują powietrzne do minus 20, minus 25 stopni Celsjusza i one normalnie eksploatowane są w okresach rocznych.
Takie powietrzne, czyli z powietrza biorą?
Z powietrza biorą.
No jak przy minus 30 stopni?
Wykorzystujemy tutaj zjawiska związane z kompresją energii.
Czyli odwrotność lodówki.
Tak jest, tak jest, ta odwrotność lodówki. No ale dzisiaj jak patrzymy też na pompy ciepła, no to mamy rynek dosyć mocno rozwijający się pomp ciepła gruntowych, czyli wiercimy dziury w ziemi i czerpiemy to ciepło z ziemi. Już powyżej 18 metrów mamy mniej więcej stałą temperaturę 10 stopni w ziemi.
Niezależnie od zewnętrznej
pogody. Zewnętrznej pogody, tak, poniżej 18 metrów pod ziemią. W związku z tym mamy stabilne źródło, które też łatwiej i efektywniej możemy wykorzystywać, jeśli chodzi o pompy ciepła. Jest to troszkę droższa inwestycja, natomiast ona w kontekście eksploatacyjnym może się okazać szybsza w okresie zwrotu.
To jak pan by, na przykład ktoś ma piec gazowy, już ten kocioł kondensacyjny, który przestanie być modny, przestanie być zasadny do używania po 2020 roku i w porównaniu do pomp ciepła, to jaki jest koszt eksploatacji tego i tego? Liczyli państwo to?
Te koszty eksploatacyjne zależą przede wszystkim od tego, po ile kupujemy gaz i po ile kupujemy energię elektryczną. I dzisiaj nie da się tak bardzo precyzyjnie porównywać każdej instalacji. Ja od dawien powtarzam, że dzisiaj jak mówimy o energetyce odnawialnej, to ona za każdym razem, w każdym indywidualnym przypadku jej efektywność kosztowa jest inna. I musimy pamiętać o tym, że nie da się pewnych rzeczy uśrednić na zasadzie takiej, że u sąsiada wychodzi tak, u nas wychodzi inaczej. My mamy inne charakterystyki użytkowania budynku. Każdy z nas lubi inną temperaturę. Każdy z nas wietrzy mniej, wietrzy więcej ten budynek. Co prawda to nowoczesne budownictwo już próbuje to zautomatyzować. Raczej dążymy do tego, żeby budynek sam zapewniał nam warunki klimatyczne i żebyśmy my jak najmniej w nie ingerowali, wtedy utrzymujemy ten komfort cieplny, bo temperatura w domu, są ludzie, którzy lubią 25-26 stopni w domu, ale to jest znowu temperatura, która negatywnie na nas oddziałuje jako środowisko, w którym przebywamy. Są ludzie, którzy lubią 20 stopni i się optymalnie w tej temperaturze czują i tak sobie funkcjonują, siedzą w sweterku, nie w krótkich spodenkach w domu.
No tak. No to sugeruje pan, że właściwie każdy, kto będzie budował dom, wymaga jakby indywidualnego potraktowania, tak? Bo to w zależności od tego, kto tam będzie mieszkał, takie trzeba przygotować ten osprzęt do ogrzewania, do po prostu tworzenia źródła ciepła. Może państwo mają jakieś doświadczenie w tej materii, to też zapraszam do wypowiedzi. Chętnie się przysłuchamy tym, jak państwo będą chcieli się podzielić swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o tworzenie źródeł ciepła. 68 i tych konwencjonalnych, i tych trochę nowoczesnych, bardziej nowoczesnych. 68-324-2255, drugi numer 801-324-462. To są nasze numery telefonów, także serdecznie zapraszam te osoby, które ewentualnie korzystały już z tych zmian, z dofinansowania, być może same zaprojektowały i wykonały jakąś instalację. A najczęściej co teraz ludzie, czym ludzie teraz grzeją przy budowie nowych domów?
Przy budowie nowych domów coraz częściej zaczynamy myśleć już o pompach ciepła.
Ale to tylko, jest, czy równolegle z jakimś innym źródłem?
Ci, którzy jeszcze lubią klimat, próbują montować kominki. Raczej takie rekreacyjne kominki niż te, które będą nas ogrzewały. Kotły kondensacyjne, pompy ciepła, to myślę, że to jest taki standard, który dzisiaj funkcjonuje na rynku. Trochę mniej zaczynamy instalować tych urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Tam, gdzie musimy dorzucić, tam, gdzie musimy wybrać popiół, jednak stajemy się coraz bardziej wygodni. Pompa ciepła dzisiaj może być sterowana z telefonu komórkowego, z programatora, który mamy zainstalowany na ścianie. To się dzieje w sposób automatyczny, nie myślimy o tym, to funkcjonuje przez cały rok. Dodatkowo możemy ją w okresie letnim wykorzystać też do chłodu. Kotły kondensacyjne, szybkie źródło, szybko dające ciepło, możliwość płynnej regulacji temperatury i też w sposób automatyczny utrzymujący tam temperaturę. Myślę, że to są dwa takie źródła, które dzisiaj najczęściej funkcjonują i w tym budownictwie nowoczesnym też są instalowane.
No ale przy pompie ciepła to warunek jest taki, że musi być energia elektryczna, bo jak jej zabraknie, to po prostu w tym domu będzie zimno.
Tak,
czasami zdarzają się wyłączenia z różnych względów, awaria albo
Tylko dzisiaj, jeżeli mówimy o budownictwie, to mówimy też o budownictwie, które jest wyposażone w tą zewnętrzną warstwę izolacji. I to nie jest już tak, że pół godziny, godzina czy pół dnia nie będzie ciepła w domu i ten budynek automatycznie się wychłodzi. Te wartości przenikalności cieplnej, czyli ucieczki ciepła z naszego budynku już są tak wyśrubowane i tak mocno izolujemy te budynki od zewnątrz, że nawet ten dzień nasz budynek, domek jednorodzinny potrafi wytrzymać bez tego grzewania i za bardzo się nie dzieje. Odczujemy oczywiście troszkę zmniejszenia tej temperatury, ale ten komfort cieplny w dalszym ciągu powinien być utrzymany. Przerwy powyżej jednego dnia, no w ostatnim okresie mieliśmy dwie takie przerwy w zakresie dostaw energii elektrycznej, no ale to są też jakieś wyjątkowe rzeczy i raczej nie zimą, raczej latem.
Ja pamiętam te sytuacje, kiedy zaczęto wprowadzać okna plastikowe i wówczas dużo ludzi do nas, do radia dzwoniło, mówiąc o tym, że tapeta odchodzi, że po prostu no, klimat w domu się zepsuł. A to wynika z faktu, że nie było dobrego przewiewu, nie było dobrej wentylacji po prostu. Teraz, jak pan mówi, że jest zachowane to ciepło, to co z wentylacją?
No wentylacja, znowu musimy podejść do tego w sposób troszkę taki niesztampowy. W każdym przypadku będziemy wymieniając jakikolwiek element w budynku, zmieniamy jego charakterystykę. Nieważne, czy to będzie, nie wiem, wyburzenie ściany i wybudowanie nowej, czy to będzie zaizolowanie ściany. Wymiana drzwi, wymiana okien, to są już inne warunki, na które ten budynek był projektowany. Te stare okna, które kojarzymy drewniane, one te szczeliny miały po coś. To były szczeliny, które w jakiś sposób miały nam pomagać w wymianie powietrza. Nawiewaniu tego powietrza, w generowaniu tego ciągu kominowego. Dzisiaj dobre okna, jeżeli montujemy z wyłącznikami takimi higroskopijnymi, one automatycznie wpuszczają nam to powietrze do domu. Mamy element możliwości przewietrzania tego domu w postaci rozszczelniania tych okien. O tym trzeba pamiętać. To, że wymienimy okno, to jest jedno, natomiast to, że będziemy potrafili zmienić sposób eksploatacji tego domu, to już jest drugie. Tego często brakowało i w tych przypadkach, o których pan redaktor tutaj wspomina, bardzo często szwankowało to, że ludzie nie wiedzieli, jak ten dom eksploatować. Zamknęliśmy go szczelnie, zrobiliśmy puszkę, nie było powietrza, gdzieś tam pojawiała się wilgoć, pojawiały się skropliny, bo była bardzo duża różnica temperatur zewnętrzna, wewnętrzna. No i odpadająca tapeta to jest, można powiedzieć, jeden z mniejszych problemów, ale grzyb na ścianach się pojawiający, to było jeszcze gorsze.
I zdrowie po prostu szwankowało wówczas. A wentylacja teraz też, wentylacja nie jest już jedną rurą wprowadzoną w komin i to ma pełnić funkcję wentylacji, bo teraz chodzi o wykorzystanie tego ciepła, które jest w środku, tak? Wywietrzenie, a jednocześnie wykorzystanie tego ciepła, które idzie przez ten komin do góry.
No mówimy już tutaj o rekuperacji tego ciepła. Takie centralki wentylacyjne, które się pojawiają, bardziej zaawansowane czy mniej zaawansowane, no one potrafią odzyskiwać do 95% tego ciepła, które mamy wewnątrz. W związku z tym to nadmuchiwane ciepło z zewnątrz już nie będzie miało 5 stopni czy 0 stopni, tylko będzie miało 16. Są wprowadzane nawet takie bardzo proste urządzenia w postaci punktowych centralek rekuperacyjnych, gdzie jest wentylator, który działa wyciągowo, czyli wyrzuca powietrze nam na zewnątrz i z drugiej strony zaciągowo. I w środku zamontowany jest pomiędzy tym wentylatorkiem a powłoką zewnętrzną radiator, czyli urządzenie, które się nagrzewa. No i mamy urządzenie działające w następujący sposób. Przez minutę wyrzucamy powietrze na zewnątrz, ten radiator się wygrzewa. To jest element czy ceramiczny, czy metalowy, który się podgrzewa.
Tym powietrzem, które wyrzucamy.
Tym powietrzem, które wyrzucamy. Przez następną minutę wpuszczamy powietrze z zewnątrz, tak? Czyli odwracamy ten ciąg. Mamy tą wymianę 1:1 gdzieś tam zachowaną. Bardzo proste, można powiedzieć, urządzenie, a już spełniające jakąś tam funkcję tej rekuperacji i wymiany powietrza.
No tak, ale tutaj wymagane są różnego rodzaju przewody powietrzne i w tych przewodach, jak wiemy z doświadczenia samochodowego przynajmniej, to jak te przewody w samochodzie nie są czyszczone, to później zapach niemiły się unosi, czyli tam rozwijają się też, no, jest pole do popisu dla bakterii z kolei.
Drobnoustroje, bakterie, to co powiedziałem, musimy też pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jakie urządzenie wprowadzimy do naszego domu, naszego otoczenia, to musimy wiedzieć, jak je eksploatować. Czy to będzie centrala, czy to będzie klimatyzator. Klimatyzator też musimy wiedzieć, jak eksploatować, żeby zbyt dużej różnicy temperatur nie robić. Centrale wentylacyjne, mechaniczne z rekuperacją też musimy wiedzieć, jak eksploatować, żeby te filtry wymieniać, żeby pozbywać się tych drobnoustrojów, które gdzieś tam funkcjonują.
O tym zaraz jeszcze porozmawiamy, jak to zrobić, a odbierzemy telefon. Halo?
Halo, dzień dobry, Mariusz się kłania. Dzień. Z takim pytaniem. Mieszkam w domku jednorodzinnym, ale po niemieckim. Tam jest takie coś, nie jest ocieplony strepenem, nic, tylko jest mur, przerwa i druga część muru. Jak to się ma w tej chwili? Czy to trzeba ocieplać strepenem jeszcze, czy to nie jest konieczne?
Taka przegroda powietrzna jest, tak?
Tak, tak, tak. Tak, no stary system ocieplania chyba, tak?
No nieraz gazety jeszcze tam były niemieckie.
No, zgadza się, bo to schowki mogły być dobre.
Tak.
No dzisiaj w takim budownictwie mamy dwa rodzaje możliwości. Z jednej strony możemy to próbować ocieplać z zewnątrz, z drugiej strony te przerwy, te pustki powietrzne możemy próbować wypełniać granulatem. Jest wstrzykiwany granulat, czy to wełna, czy to też taki granulat piankowy, gdzie możemy to doszczelniać i tą pustkę powietrzną wypełniać dodatkowym materiałem izolacyjnym. Tu konkretne rozwiązania, myślę, że nawet wybierając się do jakiejś hurtowni, która takie rozwiązania typu styropian, wełna mineralna czy jakieś pianki uszczelniające sprzedaje, to tam na pewno też doradzą, w jaki sposób można to próbować wykonać, bądź do jakiejś firmy fachowej też można się zwrócić.
Czyli ta pustka powietrzna nie jest już takim dobrym rozwiązaniem, tak?
No ta pustka powietrzna była rozwiązaniem x lat temu, bo tu mówimy o poniemieckich domach, w jaki sposób ta pustka powietrzna izoluje. Natomiast to już nie są te standardy, do których my dzisiaj dążymy, tak?
Ale mówi pan granulatem, to też musi być specjalistyczny granulat, taki, oczywiście, który będzie przepuszczał powietrze, tak? Żeby to oddychało, że tak powiem, ten dom.
Oczywiście, to wszystko wymaga jakby postępowania zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie z sztuką w zakresie izolacji. Czy to będziemy, nie wiem, montować styropian na zewnątrz, czy wełnę mineralną, czy wypełniać przestrzenie granulatem, czy izolować jakąś pianką od wewnątrz, bo też jest taka możliwość, żeby od wewnątrz izolować takowe budynki. To zawsze technologia jest opracowywana w konkretny sposób i przy konkretnym jej stosowaniu spełnia swoje wymogi.
To rozumiem, że jaką metodą preferuje pan bardziej na zewnątrz? Ten gruba warstwa, nie wiem, styropian chyba też nie jest najlepszym materiałem izolacyjnym już teraz, tak? Czy
styropian, czy wełna mineralna,
to wszystko jedno?
W zależności, może nie wszystko jedno, ale w zależności od tego, jaki mamy obiekt, jaki ten styropian dobierzemy, jaką tą wełnę dobierzemy. Jeśli będziemy mówili o parametrach izolacyjnych, no to tak na dobrą sprawę tutaj możemy to spełnić. Tak na dobrą sprawę poziom wykonania tej instalacji, poziom zaprojektowania i wykonania tej instalacji ocieplenia jest najważniejszy, można powiedzieć czasem ważniejszy niż dobór konkretnego materiału. Są dwie filozofie, bądź styropian, bądź wełna mineralna i tutaj możemy się kłócić, która technologia lepsza, która gorsza. Najważniejsze jest to, że i jedna i druga izoluje nam budynek.
I kwestia jakości światła, położenia.
I kwestia jakości.
A o tym, jak to położyć, za chwilę będziemy rozmawiali, ale najpierw oddamy głos Zbigniewowi Roszczykowi, który opowie o sytuacji na lubuskich drogach.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jak dobrać dobre źródło ciepła, czym uszczelnić dom, tak by było ekonomicznie, ekologicznie i trwale? A doradza nam dzisiaj Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Powiedzieliśmy o tym, że styropian, że wełna mineralna to w zasadzie mogą być i to, jeżeli chodzi o ocieplanie budynku, ale ważne jest też, żeby tam przewiew był, tak? Żeby pustka powietrzna była między ścianą a tą warstwą izolacyjną, czy nie? Czy kładziemy bezpośrednio na ścianę?
To znowu w zależności od technologii. Tu gdzie mamy wełnę, jednak dążymy
bezpośrednio
też do tego,
żeby, bo ona sama w sobie ma.
Było, tak, ten element. Natomiast jeśli mówimy o styropianie, no to znowu tutaj każdy styropian, czy może nie każdy, ale różne technologie tego styropianu montowania, kołkowania będą inaczej definiowane. Definiowane zawsze przez producenta. Myślę, że tutaj też należy się na to zdać. Mamy elementy przyklejane bezpośrednio do ściany i tej pustki nie realizujemy w żaden sposób, tylko izolujemy budynek. Znowu zależy od budynku.
Ale mówił pan także, że wewnątrz możemy zaizolować. To czym wewnątrz?
Wewnątrz są pianki, które pozwalają nam wewnątrz izolować budynek. Nie wiem, na przestrzeni dachu, tam gdzie mamy jakby trudno dostępne, bo z zewnątrz ciężko zrzucać całą dachówkę czy blachę odrywać. No to możemy czy wełną od wewnątrz izolować ten budynek, czy możemy go pianką izolacyjną izolować, później bezpośrednio to tynkować, czy regipsami przykrywać. Te technologie dzisiaj są mocno rozwinięte i jakby też ograniczenia i funkcjonowanie rynku budowlanego, gdzie mamy i nowoczesne budownictwo, i to budownictwo stare, które próbujemy w jakiś sposób przystosować do tych dzisiejszych warunków, to wszystko daje nam tego kopa technologicznego, gdzie dla każdego coś się znajdzie. Tak, nie ma budynków, w których nie da się nic zrobić.
Może państwo jeszcze raz poproszę o jakieś doświadczenia w tej mierze, w tej materii. 68-324-2255, 801-327-462. Jakby pan porównał taki budynek wybudowany 50-60 lat temu ze współczesnym budynkiem, to rzeczywiście jest duża różnica, jeżeli chodzi o straty energii?
No ja powiem to konkretnym współczynnikiem, gdzie mówimy o energii w tym budownictwie z lat 70. Mamy współczynnik zużycia energii na metr kwadrat na rok w okolicach 250-300, nieraz więcej. Natomiast w tym nowoczesnym budownictwie dążymy już do 50.
Czyli
mamy pięciokrotną skalę, tak na dobrą sprawę, oszczędności. Pamiętajmy też o tym, że jakby ta ilość zużywanej energii, ona się bezpośrednio przekłada też na ekonomię. I dzisiaj to jest chyba jednym z ważniejszych czynników, też motywujących do tego, żeby ten dom dla nas był przyjazny, ale z drugiej strony, żebyśmy też nie płacili nie wiadomo jakich rachunków za utrzymanie tego domu.
Bo kwestia jest kosztów eksploatacji później. Jeszcze te urządzenia wszystkie są drogie i wymagają fachowej eksploatacji.
Przede wszystkim tak. W wielu przypadkach, tam gdzie niewłaściwie są montowane na przykład pompy ciepła, czy źle dobrane są te pompy ciepła, czy źle dobrane na przykład w odwiertach jest dolne źródło tych pomp ciepła, tam mamy do czynienia z tym, że miało być fajnie, a wyszło jak zwykle, tak? I jakby świadomość i firm wykonawczych, i firm projektowych, i tych sprzedawców, tych, którzy bezpośrednio sprzedają konkretne produkty, ona też rośnie i jakby ten rynek zaczyna się już stabilizować. Jest coraz więcej wiedzy, coraz więcej programów, w których możemy się dowiedzieć, jak rzeczywiście zamontować taką pompę ciepła, jak ją eksploatować, jak ją dobrać na tym pierwotnym etapie inwestycyjnym. Natomiast też musimy patrzeć na drugi aspekt. No dzisiaj jak będziemy porównywali, nie wiem, palenie węgla do eksploatacji pompy ciepła, to jeszcze to palenie węglem będzie tańsze. Jeżeli pod warunkiem, czy jakby może uwzględniając taki czynnik, że nie zrobiliśmy nic z budynkiem, bo wymiana 1:1 będzie problematyczna, ale jeżeli ten budynek już zaizolujemy z zewnątrz, zejdziemy z tych wysokich parametrów eksploatacji źródła ciepła, czyli spalania na poziom 30-40 stopni, które pompa ciepła nam generuje, no to automatycznie ta optyka się zmienia. Jeżeli montujemy te nowoczesne technologie, to też próbujemy zawsze budynek przystosować do tych nowoczesnych wymagań, jeśli chodzi o ucieczkę ciepła z domu.
A jak budujemy dom, to jak powiedział pan, na zewnątrz ocieplenie z wełny czy ze stropianu, a ważne jest to, z czego budujemy? Ze ściany? Tworzymy przegrody? Pokoje?
To dzisiaj mamy trochę sytuację w jakiś sposób unormowaną. Ten budownictwo poszło w kilku kierunkach. W kierunkach budownictwa szkieletowego, w kierunku domków drewnianych, które też już z rynku szwedzkiego zaczęły do nas chodzić. Z cegły coraz mniej, tak? Lżejsze budownictwo. Inaczej projektujemy też te materiały, które stosujemy. One też już mają swoją konkretną przenikalność cieplną. Raczej dążymy do prostoty budowy, a później izolacji.
Czyli dużo gorzej mają ci, którzy mają stare budynki i muszą je po prostu przystosować do tych współczesnych wymagań i oszczędności energii, tak?
No zdecydowanie tak, no bo już mamy fakt zastany. Pewne rzeczy były przewidziane, pewne nie były przewidziane i nie każdy sposób jakby ograniczenia zużycia energii w tym budynku da się zrealizować prosto. Wiemy, jak jest w momencie, kiedy mieszkamy w domu i próbujemy go remontować. To zawsze jest pewna niedogodność. Tak? Zawsze wychodzi coś, co nie powinno wyjść. Tak na tym etapie budowy możemy pewne rzeczy przewidywać, reagować na bieżąco i dostosowywać też projekt, technologię, czy jakby nawet samo rozmieszczenie poszczególnych urządzeń czy instalacji w sposób bardziej dowolny.
Oczywiście ważna jest także cena energii, bo ceny energii niestety ciągle nam rosną. Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, przypomina o naszym prawie do zmieniania dostawcy energii. Posłuchajmy.
Wielu konsumentów nie robi tego ze względu na zbyt małe różnice w cenie, to prawda. Nie robi też ze względu na uciążliwość procesu zmiany sprzedawcy, ale pamiętajmy, że pomimo tego, że to prawo istnieje formalnie od 2007 roku, to wciąż jesteśmy na początku tej drogi. To jest proces, który jest powolny, ale myślę, że nie ma cofnięcia od tej drogi.
Czy podobnie jak w Polsce takie obciążenia konsumentów są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej? Mówię o kosztach stałych związanych z opłatami za funkcjonowanie rynku elektroenergetycznego.
Z każdego litra kupionej benzyny na stacji też parę groszy jest przeznaczonych na infrastrukturę, przy czym nie mówimy o infrastrukturze wielkiego przemysłu. Tylko...
Ale jak nie jeździmy, to nie płacimy.
Jak nie jeździmy, to nie płacimy.
Tutaj płacimy.
Tak, 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 tak. No cóż, wyobrażam sobie, że gdybyśmy mieli państwowe stacje benzynowe, wszystkie pewnie tak samo by to było. Na szczęście nie mamy, ale podobny system funkcjonuje praktycznie w każdym kraju europejskim. Często nazywamy to socjalizacją kosztów. No, są takie obciążenia, które jednak ponoszą wszyscy obywatele i tak ten model jest zbudowany.
Holenderscy naukowcy stwierdzili, że współczesne liczniki energii elektrycznej przekłamują, zawyżają rachunki. Korzystając z tych źródeł energii, nowoczesnych źródeł energii, ponoć nie są w stanie wykazać właściwego zużycia energii. W Polsce jest podobny problem?
Nie, znaczy ja nie nazywałbym tego problemem, ani nie budowałbym jakiejś wielkiej sensacji z tego doniesienia. Wystarczy wspomnieć, że Politechnika Warszawska doszła do takiego samego wniosku. Ale to chyba nie chodzi o to, że zawyżają, tylko chodzi o to, że szczegółowy pomiar w poszczególnych minutach może doprowadzić do zaburzenia obrazu. Jeżeli patrzy się w dłuższym okresie czasu, a tak mamy rozliczoną energię, wtedy te różnice znikają.
No tak, czy możemy wobec tego, na przykład poprzez ogniwa fotowoltaiczne, zasilać cały dom energią elektryczną bez udziału zewnętrznego już?
Są technologie, gdzie próbujemy się odłączyć od systemu elektroenergetycznego, natomiast to dzisiaj chyba w kontekście funkcjonowania naszego polskiego systemu prawnego dla mikroinstalacji, bo tutaj mówimy o mikroinstalacjach, większego sensu nie ma. Mamy przygotowany system prawny w taki sposób, że produkujemy tą energię z instalacji fotowoltaicznej, nadmiar tej energii wprowadzamy do sieci, później możemy to odebrać z sieci. Czyli w okresie letnim możemy nadprodukować energię, w okresie zimowym sobie ją odebrać. Jest pobierana swego rodzaju, można powiedzieć, opłata, bo za jedną kilowatogodzinę wysłaną do sieci możemy kwotowo odebrać sobie 80% tego, co wysłaliśmy.
Ale koszty stałe są z kosztami stałymi, tego nie odbierzemy.
Wraz z kosztami stałymi, czyli jeżeli dzisiaj wyprowadzamy jedną kilowatogodzinę, która powiedzmy na rynku hurtowym kosztowałaby ze 30 groszy, a odbieramy 80%, ale wraz z opłatą przesyłową z 50 groszy, no to okazuje się, że prawie mamy 1:1. Ten koszt akumulacji jakby w sieci jest jakiś, który funkcjonuje. Ważne jest to, że nadmiar energii, który wyprodukujemy, a w ciągu roku go nie zużyjemy, on już przepada.
Czyli musimy na zero wyjść, tak?
Trzeba wyjść na zero, trzeba sobie dobrze i rozsądnie tą instalację dobrać.
Albo kosić części w lecie, jak mamy nadmiar energii.
Już jak będziemy mieć instalację, to raczej będziemy dążyć do tego, żeby normalnie się zachowywać, a nie na siłę zużywać. Aczkolwiek są systemy już dzisiaj, w których możemy na przykład ten nadmiar energii z instalacji fotowoltaicznej przekazać do zbiornika ciepłej wody użytkowej, do grzałki elektrycznej. I to działa też w sposób automatyczny. W związku z tym może to na bieżąco być konsumowane u nas, nie musimy tego wysyłać na zewnątrz. Ta optyka instalacji fotowoltaicznych też się mocno zmienia ze względu na koszty samej instalacji. To jest rok do roku 10% taniej. Teraz to troszkę wyhamowało w sensie tej dynamiki spadków cen, ale z drugiej strony mamy spory wzrost ceny energii elektrycznej.
A czy pana zdaniem należy już teraz instalować na przykład fotowoltaikę, ten, kto już ma taki zamiar? Czy lepiej jeszcze poczekać, bo jak pan powiedział, ceny mogą jeszcze, mogą, a nie muszą, mogą jeszcze spaść? Czy też technologia technologia się tak rozwinie, że będą jeszcze bardziej efektywne te ogniwa fotowoltaiczne.
Ten rynek ogniw fotowoltaicznych, które dzisiaj są dostępne, można w tym obrocie detalicznym czy hurtowym, on już się w miarę ustabilizował. Jest sytuacja taka, w której mamy jakby zatrzymany troszkę ten rozwój technologiczny, są nowe technologie, nad którymi pracujemy. Co chwila pojawiają się rekordy sprawności ogniw fotowoltaicznych. Natomiast czy dzisiaj instalować, czy czekać jeszcze, to chyba znowu indywidualny przypadek, ale jak patrzymy na wzrost ceny energii elektrycznej, jakby to, jak dzisiaj tanieją panele fotowoltaiczne, czy całe instalacje już można powiedzieć tych paneli fotowoltaicznych, bo tutaj tak należy to definiować, no to coraz więcej osób je instaluje. I zawsze takim wykładnikiem opłacalności i efektywności jest biznes. W momencie, kiedy w zeszłym roku nastąpiła ta drastyczna zmiana ceny energii elektrycznej, drastyczny wzrost tej ceny energii elektrycznej, to my mocno zaobserwowaliśmy to, że przedsiębiorcy dzwonili do nas i nie pytali się już, czy jest dotacja, czy nie ma dotacji. Montujemy. Po prostu montujemy, bo ekonomia nam wychodzi, jeżeli prowadzimy firmę już w jakiś sposób stabilną na rynku i patrzymy na te wzrosty cen energii elektrycznej, to okresy zwrotu niekiedy wychodziły w okolicach 6 lat bez dofinansowania. To już są okresy zwrotu, w których opłaca się wziąć kredyt i zainstalować taką instalację z kredytu nisko oprocentowanego jakiegoś. A dzisiaj banki coraz lepiej zaczynają podchodzić do tych technologii. Znowu się troszkę nauczyli. BOŚ Bank ma programy wsparcia nisko oprocentowanych kredytów dla instalacji fotowoltaicznych. Też fundusze typu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, typu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Oni też oferują preferencyjne kredyty na takie technologie. Są firmy leasingowe. Od nich też możemy takie instalacje już leasingować, tak jak leasingujemy auto, tak możemy leasingować instalację fotowoltaiczną. Nie przywiązujemy się jakby do tego, że potrzebujemy konkretny produkt mieć, tylko potrzebujemy z tego produktu korzystać. To jest zresztą też często dzisiaj już widziane na rynku technologicznym, że my przestajemy kupować, zaczynamy użytkować poszczególne
tak
rodzaje, poszczególne instalacje, tak przede wszystkim.
A jaka jest trwałość? Jeżeli ktoś zainstaluje taką instalację, to co jakiś czas musi coś zrobić, żeby ją wymienić albo w części, albo w całości?
Zawsze pierwsze pytanie, które dostaję, to jest jak długo będą żyć te panele fotowoltaiczne? No, te panele fotowoltaiczne funkcjonują na rynku dosyć długo i mamy już jakieś doświadczenia i okazuje się, że one 25 lat spokojnie sobie pożyją. Tutaj nie ma tego problemu.
Ale nie tracą swojej wartości?
Tracą swoją sprawność. Mniej więcej po tym okresie 25-letnim producenci dają nam gwarancję 60% sprawności, ale one dalej funkcjonują. Po okresie 25 lat dalej 60% tej mocy, którą zainstalowaliśmy na początku, mamy. I te instalacja już jest, można powiedzieć, zamortyzowana, ona już nam się zwróciła, my z niej korzystamy już wtedy za darmo. Największy problem, który jest, na który mniej zwracamy uwagę, to jest dobór tych komponentów, które są za panelami fotowoltaicznymi. Mówimy tutaj o falowniku, który przekształca tą energię z paneli fotowoltaicznych na tą energię, którą mamy w gniazdku, na prąd przemienny. I tutaj należy zwrócić też uwagę na dobrej jakości ten falownik.
Żeby nam posłużył inwerter, po prostu.
Żeby on nam posłużył dłużej. Bo tu już producent nam daje 5-10 lat. Więc ta gwarancja jest odpowiednio niższa. Aczkolwiek te instalacje funkcjonują. Jeden z producentów, bodajże z rok temu, jak byłem na jakiejś konferencji, pokazywał falownik funkcjonujący od 25 lat. Dobry jakościowo producent, to na pewno, ale to funkcjonuje. To jest realizowane, to się dzisiaj dzieje.
Pamiętam też, że były próby tych wiatraków, używania takich przydomowych, pionowa oś obrotu, żeby nie tworzyć hałasu. Czy ten kierunek też jest realizowany, czy bardziej ogniwa fotowoltaiczne jednak zdominowały rynek?
Te małe wiatraki są problematyczne o tyle, że montujemy je przede wszystkim w korytarzach jakichś powietrznych i tej stabilności wiatru jednak nie mamy. Ten stopień wykorzystania tych małych generatorów wiatrowych jest dużo, dużo niższy niż stopień wykorzystania paneli fotowoltaicznych.
Przy takim samym nakładzie pieniędzy, tak?
Przy takim samym nakładzie pieniędzy. My porównujemy różnego rodzaju technologie energetyki odnawialnej i dzisiaj z tych mikrogeneratorów wiatrowych w żaden sposób one dla nas nie są porównywalne w sensie ekonomii z panelami fotowoltaicznymi, a kosztowo czasem potrafią więcej kosztować niż panele fotowoltaiczne.
Ale przy takiej pogodzie jak dziś jest śnieg, to jak przykryje panele fotowoltaiczne, to co jest ta produkcja?
Przy takiej pogodzie jak dzisiaj mamy w okolicach 15, myślę, że do 20% produkcji
zainstalowanej mocy
paneli fotowoltaicznej. To jest znowu kwestia tego, jakie panele dobierzemy i jakie pod jakim kątem je zainstalujemy.
Aha, że sam się zsunie po prostu.
Ten śnieg się sam zsuwa. Pamiętajmy też o tym, że panele fotowoltaiczne to urządzenia, które przechwytują nam energię promieniowania słonecznego. To promieniowanie jest podczerwone, czyli to podczerwone to jest ciepło. W związku z tym one też w jakiś sposób przez ten śnieg to promieniowanie przechodzi i też się wygrzewają. Na dachu pamiętajmy o tym, że jak je zainstalujemy, to jednak ten dach w jakiś sposób ciepłym też nam promieniuje. Jeżeli nie ma bardzo dużych mrozów, to one się same wyczyszczą z tego śniegu. Ja dzisiaj patrzyłem na panele fotowoltaiczne, które mamy przed Centrum Energetyki Odnawialnej zainstalowane i tam praktycznie na dwóch, trzech panelach jeszcze gdzieś tam na dolnej warstwie ten śnieg był. Natomiast w pozostałym zakresie ten śnieg już po prostu spłynął z dachu, gdzie jak spojrzymy nawet tutaj z redakcji przez okno, to na tych dachach jeszcze widzimy śnieg.
No tak, jeszcze śnieg jest, ale jeżeli chodzi o zamontowanie, to oczywiście wymagany jest przestrzeń na dachu i odpowiednio nasłonecznienie też, bo im więcej słońca, to tym więcej energii, tak?
Tak, im więcej słońca, tym więcej energii, natomiast ten poziom nasłonecznienia ważny jest o tyle, żebyśmy nie montowali paneli fotowoltaicznych wokół przegród, które będą nam rzutowały cień. Tutaj ważne jest to, żeby odpowiednią odległość zachować od kominków wentylacyjnych, czy kominów w domu, czy od anteny satelitarnej, którą mamy zamontowane. Nie możemy dopuszczać do sytuacji takiej, w której ten cień pada na panele fotowoltaiczne, bo on wtedy zmienia warunki ich pracy. I często to powoduje przepalanie się ogniw fotowoltaicznych. To już wynika bezpośrednio z technologii, że jeżeli do panela fotowoltaicznego równomiernie dociera słońce, to jest wszystko ok, ale jeżeli pojawiają się strefy zacienienia, to nam generuje się wyższa temperatura i przeżarzanie tych ogniw fotowoltaicznych. Więc nie upychajmy wszędzie. Lepiej jest czasem ten jeden, dwa panele odjąć, żeby one były zacieniane, niż dołożyć i mieć później problem z całą instalacją, bo ta cała instalacja będzie pracować tak dobrze, jak najsłabszy jej element, najsłabsze ogniwo.
Czyli jak pierwsze słońce się pojawi wiosną tego roku, to trzeba po prostu wyjść i spojrzeć na swój dach, gdzie jest to słońce, gdzie ewentualnie może zarysować jakikolwiek cień, bo to może zepsuć całą zabawę, tak?
Tak, tak. Nawet teraz w okresie zimowym to jest najlepsze, ze względu na to, że mamy najniżej to słońce i ten cień będzie rzucany największy. Więc wystarczy spojrzeć w mroźny dzień, w południe, do którego miejsca nam trafia ten cień. Tak jaki ten okrąg możemy sobie wokół tego urządzenia zacieniającego odrysować i nie montować w tych miejscach, gdzie ten cień mógł się pojawić.
Tyle o nowoczesnych źródłach. Jeszcze krótko informacja o tym, co zrobić mają te osoby, które mają starego typu piec węglowy. Czy jest jakiś sposób na to, żeby go bardziej efektywnie wykorzystywać, żeby mniej truł po prostu i dobrze do końca spalał paliwo, które tam wkładamy, ten węgiel?
No, pierwszy element to próba dbania o jakości tego paliwa.
Czyli szukać takiego...
Szukać paliwo, które ma dosyć dużą kaloryczność i też widzimy, jak spalamy węgiel, ile popiołu zostaje z tego węgla.
No tak, tylko po czym to poznać, jak idziemy na plac i kupować węgiel?
Na początku na placu tego nie poznamy, ale każdy producent, każdy sprzedawca powinien nam powiedzieć, jaką kaloryczność ten węgiel ma i to jest badane przez jednostki certyfikowane i tą kaloryczność możemy sprawdzić. Później eksploatacyjnie mówimy o spalaniu od góry, tak? Czyli zasypujemy ten nasz piec, podpalamy go od góry i to tak na tą sprawę spala się stopniowo w dół, dzięki czemu mamy spalanie tych dioksyn, które się pojawiają, które dla nas są najbardziej problematyczne, tak? Dzisiaj przekroczenie benzoalfa-pirenu, czyli tych szkodliwych, trujących, rakotwórczych związków, oprócz pyłów, które sobie rejestrujemy i które gdzieś tam widzimy czasem na praniu, które zimą próbujemy wywiesić na zewnątrz, to bardziej szkodliwe będą dla nas też te związki chemiczne, które wynikają z niezupełnego spalania po prostu.
Czyli dbajmy o to, co mamy, bo możemy w każdej sytuacji możemy zawsze poprawić kondycję swojego ogrzewania. I zastanówmy się, czy rzeczywiście warto zainwestować, tym bardziej, że są dostępne kredyty na rynku i nisko, bardzo nisko oprocentowane, do tego, żeby trochę pozmieniać naszą instalację zasilającą w ciepło dom czy w energię elektryczną, bo to też jest istotne i ważne. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że nam doradzał dzisiaj Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Krzysztof Bałuk, miłego dnia.
Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?